Kalejdoskop Kultury. Zaprasza Karolina Gaweł. W słowniku języka polskiego możemy przeczytać, iż tradycja to między innymi ogół obyczajów, norm, poglądów i zachowań właściwych jakiejś grupie społecznej, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Chociaż wielu osobom może się to kojarzyć z folklorem i podaniami ludowymi, tradycje są obecne w życiu każdego z nas, czasem nawet zupełnie nieświadomie. Jest to bardzo ważny element życia, który trzyma je w ryzach. Oświecenie i rewolucja francuska zdają się być idealnymi przykładami na walkę z pokoleniowymi wartościami. Kiedy pozorne kajdanki tradycji zostały zrzucone, okazało się, że wiele spraw zaczęło wymykać się spod kontroli, a rozwój nauki oprócz pozytywnych aspektów zaczął być zdradziecką podstawą buntu przeciwko człowiekowi. Mimo chęci porzucenia dotychczasowych wartości, rewolucjoniści nie uporali się z jednym z największych problemów w ich mniemaniu. Tradycje wewnątrz kościoła zostały nietknięte i przetrwały aż do dziś pomimo kryzysów, z którymi musiał się mierzyć. Jak mówił Ojciec Święty Franciszek, tradycja i pamięć o przeszłości powinny pomóc zdobyć się na odwagę otwarcia nowych przestrzeni dla Boga. Trwamy w okresie Adwentu. Wszyscy przygotowujemy swe serca, by było w nich miejsce dla Dzieciątka, które przyniesie światu zbawienie. Idealne okoliczności do tego, aby wspólnymi siłami stawać się każdego dnia lepszym człowiekiem. Czas przedświąteczny wiąże się również z rozmaitymi tradycjami, które niejednokrotnie mają bardzo długą i ciekawą historię, ale i powstają osobiste, rodzinne zwyczaje, które nie są znane w szerszym gronie. Katarzyna Grochola w swojej książce Podanie o miłość pisała: ważna jest tradycja, dbanie o pewne niezmienne formy wspólnego życia. Coś stałego, do czego się wraca jak do domu, nie do mieszkania. W dzisiejszym odcinku audycji Kalejdoskop Kultury skupimy się na bożonarodzeniowych tradycjach, więc już teraz zapraszam do słuchania. Według tradycji na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw. Skąd wzięła się akurat taka liczba? Dawniej ilość spożywanych podczas wigilii dań była nieparzysta. W zależności od zasobności portfela było ich 7, 9 lub 11. Poza tym wierzono, że takie liczby przyniosą szczęście na cały rok. Obecnie na naszych wigilijnych stołach stawiamy 12 potraw, które mają symbolizować 12 apostołów. Początkowo wierzono, że tylko nieparzysta liczba może przynieść szczęście. Potem jednak ustalono liczbę 12, czyli tyle, ile jest miesięcy. Powinno się spróbować każdego dania, tak by w zbliżającym się nowym roku w domu niczego nie zabrakło. W końcu na stole muszą znaleźć się dary przyrody z czterech stron: pola, lasu, sadu i wody. Zależnie od rodzinnych tradycji i upodobań smakowych, w różnych domach można spotkać się z różnymi kompilacjami wigilijnych potraw. Przykładowy może zawierać chleb, śledzie w oleju, ryby po grecku, paszteciki, barszcz czerwony z uszkami, kapustę z grochem, pierogi z grzybami i kapustą, karp smażony, karp po żydowsku, kutia, makowiec, kompot z suszu. W Polsce tradycja 12 potraw wigilijnych sięga wielu lat wstecz. W dodatku każdy region Polski ma swoje typowe potrawy i dania, które nie występują lub są mniej popularne w innych stronach. I tak na Śląsku jada się moczkę, w Warszawie kapustę z grochem, a na Kresach kutię i zupę migdałową. Teraz chciałabym przybliżyć Wam, drodzy słuchacze, znaczenie niektórych z wigilijnych dań. Pierwszą z nich będzie karp. Wspólną cechą wszystkich potraw wigilijnych jest ich postny charakter. Polski obyczaj każe unikać w Wigilię Bożego Narodzenia dań mięsnych i tych przygotowanych na tłuszczu zwierzęcym. Z tego też względu wiele tradycyjnych specjałów wigilijnych opiera się na rybach. Wśród nich króluje oczywiście karp. Dla ludu ryba oznaczała płodność, życie rodzące się na nowo. W symbolice chrześcijańskiej miała podobne znaczenie. Stała się symbolem Jezusa Chrystusa i chrztu z wody. a więc nowego życia. Starogreckie słowo oznaczające w polskim tłumaczeniu rybę jest akrostychem od Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawca. Następnym daniem będzie kompot z suszu. Przed wiekami nasi przodkowie pili bowiem ten napój znacznie częściej przez całą jesień i zimę. Suszenie zbieranych latem owoców to bardzo stara metoda konserwowania żywności, stosowana zarówno w kuchni chłopskiej, jak i szlacheckiej. Początkowo wykorzystywano do tego celu słońce i wiatr, z biegiem czasu także kotliny, czyli specjalnie przygotowane palenisko oraz piece. Zwracano uwagę na to, żeby owoce były suszone jak najdłużej, dzięki czemu zachowywały smak i aromat. Kompot zgodnie z tradycją był podawany na zakończenie wieczerzy wigilijnej. Do jego przyrządzenia wykorzystywano przede wszystkim trzy rodzaje owoców. Suszoną w całości śliwkę węgierkę, krojone na plastry jabłka, głównie antonówkę oraz podzieloną na ósemki lub ćwiartki gruszkę, przede wszystkim odmiany klapsa. Przypisywano im magiczne znaczenie. Śliwki odpędzały złe moce, jabłka zapewniały miłość, zdrowie i pokój, a gruszki długowieczność. Zupa grzybowa. Już w starożytnym Egipcie grzyby były uważane za pożywienie magiczne, pozwalające na kontakt ze zmarłymi. Oprócz kontaktu z przodkami, mają ze sobą przynieść także dobrobyt. Piernik. To współczesna forma placków z miodem, które dawno temu składano w ofierze bogom. Ich kształt również ma znaczenie. Dzwoneczki mają odpędzać złe duchy, choinki zwiastować płodność, koła symbolizować słońce i radość. Sam miód jest kojarzony ze światem bogów i dostatkiem. Ma on też moc chronienia od złego. Zjedzony w czasie Wigilii miał zapewnić przychylność sił nadprzyrodzonych. Makowiec. Według wierzeń mak przynosi dobrobyt, dlatego aż tyle wigilijnych potraw ma go w swoim składzie. Między innymi kutie, makówki, strucle makowe, pierogi na słodko. Mak był w dawnych czasach podawany podczas styp, a także pozostawiony jako dar dla błąkających się dusz. Pojawia się w takiej roli choćby i w mickiewiczowskich Dziadach. Kolejnym zwyczajem wigilijnym jest wkładanie siana pod wigilijny obrus. Sianko pod obrusem symbolizuje ubóstwo, w jakim narodził się Jezus, a biały obrus nawiązuje do jego szatek lub czystości Maryi. Sianko jest symbolem skromności, którą powinien nosić w sercu każdy chrześcijanin. W niektórych rejonach Polski wyciąga się źdźbła siana spod obrusu. Osoba, która wyciągnie proste, najdłuższe źdźbło, będzie miała powodzenie w kolejnym roku. Ta osoba, która wyciągnie połamane, krótkie źdźbło, może spodziewać się kłopotów. Czasem zmienia się forma wróżby. Jeśli panna wyciągnie zielone źdźbło, oznacza to jej szybkie zamążpójście. Jeśli trafi na zwiędłe, oczekiwanie, a żółte, staropanieństwo. W dawnych czasach siankiem z wigilijnego stołu karmiono potem zwierzęta, aby chowały się w zdrowiu. Zwyczaj wkładania siana pod obrus jest przez niektórych krytykowany. Przeciwnicy tej tradycji uważają, że to zabobon. Poganie składali siano jako ofiarę dla ziemiennika, sprawującego pieczę nad nieużytkami. Kiedyś całe stoły słano sianem, na nie kładło się obrus i posypywało zbożem. Na wschodzie i południu Polski słomą pokrywano całą podłogę. Często też nawet na dworach magnackich stawiano snopy siana w kątach komnat. Z wigilijnym stołem kojarzy się jeszcze jedna tradycja, czyli dodatkowe nakrycie. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna, która każe nam pamiętać o wszystkich samotnych osobach. Oznacza to także, że jesteśmy gotowi zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka do naszych drzwi. Puste nakrycie daje również wyraz pamięci o bliskich, którzy nie mogli z nami spędzić świąt lub na zawsze odeszli. Puste miejsce przy stole, kiedyś dla zmarłych, dziś dla wędrowca. W polskiej tradycji ludowej Wigilia ma własną bogatą obrzędowość wywodzącą się z archaicznych obchodów zimowego przesilenia, które od wieków wyznaczały początek roku astronomicznego. Tłumaczy Agnieszka Szepet-Jukbarańska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Jednym z obrzędów, który wciąż jest obecny w naszej tradycji, jest właśnie dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole. Dawniej wolne miejsce było zostawione dla zmarłych. Takie wyjaśnienie nie pasowało jednak do katolickiej obrzędowości. Kiedy więc Wigilia zaczęła być obchodzona jako część świąt Bożego Narodzenia, zaczęto mówić o dodatkowym nakryciu właśnie dla wędrowca. Szepetiuk Barańska dodaje, że może być to związane właśnie z przekonaniem o chrześcijańskiej gościnności. Puste miejsce przy stole podczas Wigilii to nie jedyny element zaduszny, który wywodzi się z obchodów zimowego przesilenia. Powszechny do dziś jest zwyczaj pozostawiania resztek jedzenia na stole, aby dusze zmarłych mogły się w tą niezwykłą noc posilić i przebywać wśród swoich bliskich. Reliktem kultu zmarłych są także niektóre składniki i potrawy wigilijne. Mak, groch i kutia uznawane były kiedyś za żałobne i zjadano je podczas styp zadusznych. Kolejnym bardzo ważnym zwyczajem wigilijnym jest dzielenie się opłatkiem. Wbrew pozorom nie chodzi tu jedynie o miły zwyczaj składania sobie życzeń. Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, a do wigilijnego stołu nie mogą zasiadać osoby, które są ze sobą skłócone. Niewielki z pozoru gest pokazuje, że ludzie darzą się uczuciem, nie żywią do siebie urazy i czują się ze sobą zjednoczeni. Wigilijnemu opłatkowi przypisywano także magiczne właściwości. Wigilijny opłatek miał chronić obejście przed wpływem złych mocy, a domownikom zapewnić szczęście. Podanie opłatka zwierzętom gospodarskim chroniło je przed chorobą i rzuconym urokiem. Do tego celu służył specjalnie wypiekany kolorowy opłatek. Opłatek jest niekiedy nazywany anielskim chlebem. Pełnił istotną rolę w bożonarodzeniowej obrzędowości. Dzielono się nim podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Jest to typowo polski obrzęd. Początkowo wypiek opłatków zastrzeżony był dla zakonników. Z czasem wyrobem opłatków zaczęli zajmować się księża, a przede wszystkim organiści kościelni. Na każdym opłatkowym prostokącie widnieją sceny związane ze świętą rodziną w szopce, z pokłonem trzech króli oraz małego Jezuska na sianku. Tradycyjne czynności związane z wypiekiem opłatków przedstawił Władysław Reymont w powieści Chłopi. Ogromną niską izbę rozświetlał ogień płonący na trzonie pieca. Organista rozdziany w koszuli tylko i z podwiniętymi rękawami, czerwony jak rak, siedział przed ogniem i piekł opłatki. Co chwila czerpał łyżką z michy rozrobione, płynne ciasto. Rozlewał je na żelazną formę, ściskał aż syczało i kładł nad ogniem, wspierając na cegle sztorcem ustawionej. Przewracał formę, wyjmował opłatek i rzucał na niski stołek, przy którym siedział mały chłopak i obcinał nożyczkami do równa. Opłatek stanowił niezbędny element Wigilii. Kładziono go na stole i po odmówieniu wspólnej modlitwy na początku wieczerzy dzielono się nim. Dzielenie się opłatkiem zaczynała głowa rodziny lub osoba najstarsza wiekiem. Dzielono się według zasady starszeństwa. Składano sobie życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Często smarowano opłatki miodem, aby zapewnić sobie słodkie i dostatnie życie w nadchodzącym roku. Wierzono w magiczne i lecznicze właściwości opłatka. Kładziono go na pustym nakryciu przeznaczonym dla dusz zmarłych członków rodziny. Osoba, która podzieliła się w Wigilię opłatkiem, miała przez cały rok nie zaznać głodu, a zgubiwszy się w lesie miała odnaleźć właściwą drogę. Okruchy opłatka wrzucano do studni, aby oczyścić wodę i zapewnić zdrowie ludziom i zwierzętom. Kawałki pieczywa podkładano także podczas wieczerzy pod miski. Jeśli przykleiły się do dna, miało to wróżyć dobry urodzaj rośliny, z której sporządzona była dana potrawa. Po wieczerzy dzielono się ze zwierzętami. Miało to zapewnić mleczność krów, zdrowie konia, a pies miał dobrze pilnować obejścia. Aby zapewnić pomyślność domostwu, przechowywano fragment opłatka aż do przyszłych świąt. Znanym zwyczajem jest również ubieranie choinki. W wielu domach ubiera się ją właśnie we Wigilię. Chociaż to bardzo powszechny zwyczaj, to nie należy do polskich tradycji wigilijnych. W naszym kraju przyjął się dopiero pod koniec XIX wieku, ale jedynie w domach mieszczańskich i szlacheckich. W wiejskich domach zamiast choinki ustawiano w domu snopy zboża lub gałązki drzewa. Przystrajanie choinki to zwyczaj niemiecki, swoimi korzeniami sięgający czasów pogańskich. Symbolizuje nowe, odradzające się życie. Także ozdoby, które na niej zawieszamy, mają konkretne znaczenie. Gwiazda umieszczana na czubku oznacza gwiazdę betlejemską. Bombki symbolizują rajskie owoce, a łańcuchy miały przypominać o grzechu i jednocześnie cementować rodzinne więzi. Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne święta w roku. Nie ma lepszych okoliczności do przekazywania zwyczajów z pokolenia na pokolenie, właśnie wewnątrz domowego ogniska. Starsze osoby na pewno miałyby w tej kwestii jeszcze więcej do powiedzenia, zatem młodsi słuchacze, teraz mówię do Was. Korzystajcie z tego, że macie dookoła siebie starszych członków rodziny i czerpcie jak najwięcej nauk z ich opowieści. Doceniajcie chęć dzielenia się z Wami historiami z różnych etapów życia. Wielu rzeczy nie dowiecie się na lekcjach historii. Pielęgnujcie swoje korzenie, ale również nie bójcie się tworzyć własnych tradycji, nawet jeśli miałyby swoim zasięgiem obejmować tylko najbliższe otoczenie. Silne rodzinne więzi są kluczem do szczęścia, a w tym pięknym czasie, jakim jest Adwent i Święta Bożego Narodzenia, powinniśmy podchodzić do ludzi z otwartym sercem. Niech ten nawyk pozostanie z nami na zawsze. Wigilijnych tradycji jest znacznie więcej, chociażby rodzinne wypiekanie pierniczków. Pewnie każde dziecko, tak samo jak i ja, od najmłodszych lat, no teraz może już nie, czekałam na północ po to, żeby porozmawiać z moim psem. Naprawdę, słyszałam, że podobno właśnie o północy we Wigilię zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem. Niestety się zawiodłam i mi się to nie udało, ale kto wie, teraz nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dobrego przygotowania do przyjścia na świat małego Boga. Do usłyszenia w następnym miesiącu. Kalejdoskop Kultury. Zaprasza Karolina Gaweł.